Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk szkodzi porozumieniu z Komisją Europejską. Były premier rozpowiada w Brukseli, że obecne władze Polski chcą aresztować jego oraz syna, podają media.
Według unijnych informatorów dziennikarzy działania Tuska mają utrudniać władzom w Warszawie zażegnanie sporu z Komisją Europejską.
Tusk ma przestrzegać unijnych polityków, że PiS go aresztuje i jego syna także, a sprawa Gawłowskiego mogła pobudzić wyobraźnię. Ocenił jeden z informatorów.
A chodzi o przesłuchanie Tuska w procesie Tomasza Rabskiego, sądzonego za niedopełnienie obowiązków przy organizacji wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu 10 kwietnia 2010 roku.
Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański przyznaje, że im bliżej jest porozumienia z Komisją Europejską, tym więcej jest osób, które źle życzą zakończeniu sporu.
Nie będę posuwał się do tego, żeby wskazywać palcem. Natomiast faktycznie można powiedzieć, że przed Donaldem Tuskiem stoi bardzo trudny wybór. Wybór między polską racją stanu, a interesem partyjnym swojej własnej macierzystej partii, która zbudowała swoją pozycję polityczną w Polsce na prowokowaniu konfliktu między Warszawą a Brukselą, na uzasadnianiu tego konfliktu. To jest bardzo poważny czas próby dla polskiej opozycji i bardzo poważne pytanie, czy chcemy bronić wąskich interesów partyjnych, czy też chcemy stanąć na wysokości zadania i bronić racji stanu Polski.
Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans poinformował we wtorek kraje członkowskie o efektach dialogu prowadzonego z Polską w sprawie procedury praworządności. W Luksemburgu spotkali się ministrowie do spraw europejskich. Timmermans powiedział, że dialog polskich władz z Komisją Europejską powinien być kontynuowany, by osiągnąć większy postęp w sprawie praworządności.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Puszczy Białowieskiej może być bazą do merytorycznej dyskusji na temat Natury 2000, ocenił w Radiu Maryja profesor Jan Szyszko. Były minister środowiska dodał, że wyrok skomentuje po szczegółowym zapoznaniu się z nim.
Trybunał orzekł we wtorek, że decyzje polskich władz w sprawie zwiększonej wycinki w Puszczy Białowieskiej naruszają prawo Unii Europejskiej. Wskazał, że nie mogą być one uzasadnione bezprecedensową gradacją kornika drukarza.
Wyrok nie wiąże się z żadnymi karami finansowymi. Komisja Europejska mogłaby o nie wnioskować, gdyby doszło do wznowienia wycinki.
Odnosząc się do postanowienia Trybunału, poseł profesor Jan Szyszko powiedział, że w Puszczy Białowieskiej stało się bardzo dużo, ale nie z powodu wycinki, lecz z powodu tego, że zamarły tam dziesiątki milionów drzew. To, jak dodał, wymaga reakcji.
Postanowienie trzeba uszanować, natomiast również trzeba realizować prawo Unii Europejskiej po to, żeby występowały gatunki, które tam zostały zniszczone, jak również siedliska. I myślę, że właśnie w tym kierunku rozpoczniemy, proces edukacyjny. I tak uważam, że to jest misja Polski również w stosunku do jednoczącej się Europie, aby na bazie tego incydentu pokazać, w jaki sposób można popełniać błędy, gdzie prawo stanowione jest wyższe od prawa naturalnego, a właśnie Natura 2000 wchodzi w układ prawa naturalnego, a nie w prawa stanowionego. I ono wyraźnie, Natura 2000 mówi, to co miało być, to musi być i trwać.
Ministerstwo Środowiska zapowiada, że Polska uszanuje ogłoszony wyrok w sprawie Puszczy Białowieskiej. Resort ma też wkrótce przekazać Komisji Europejskiej propozycje kompromisowych rozwiązań dotyczących ochrony Puszczy.
Wyrok kończy spór ciągnący się od 2016 roku. Został wydany przez Wielką Izbę Trybunału składającą się z 15 sędziów. Od orzeczenia nie ma odwołania.
Działania rządu prowadzą do podniesienia bezpieczeństwa Polaków, powiedział premier Mateusz Morawiecki.
Szef rządu przywołał badania, z których wynika, że niemal 90% obywateli czuje się bezpiecznie w swoim kraju. Rząd zdecydował się na odtworzenie komisariatów, które zostały zamknięte podczas rządów koalicji PO-PSL.
Odwróciliśmy politykę naszych poprzedników zwijania bezpieczeństwa, podkreślił premier Mateusz Morawiecki.
Tutaj takim symbolem jest zamykanie placówek policyjnych. Z ponad 800 placówek blisko połowa została zamknięta w czasach rządu PO-PSL. pan minister Brudziński, a przed nim pan minister Błaszczak odtwarzają te placówki, te posterunki policji i one przecież są bardzo wyraźnym dowodem działania państwa w terenie, zapewniania bezpieczeństwa naszym obywatelom w miejscach, które, w których żyją i po prostu potrzebują tego bezpieczeństwa.
Na funkcjonariuszy policji mogą liczyć także Polacy przebywający za granicą. Ostatnim sukcesem jest uwolnienie Polki w RPA. Policjanci ustalili osoby, które dokonały porwania i domagały się okupu. W poniedziałek kobieta bezpiecznie powróciła do Polski.
Kierowcy nie będą musieli mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego i dokumentu o zawarciu umowy ubezpieczenia OC.
Zniesienie obowiązku wożenia ze sobą tych dokumentów przewiduje projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, który we wtorek przyjął rząd. Nowela dotyczy pojazdów zarejestrowanych w Polsce i poruszających się po terytorium kraju.
Organy uprawnione do kontroli ruchu drogowego będą mogły sprawdzić informacje z dowodu rejestracyjnego i ubezpieczenia w systemie CEPiK.
Rzecznik Ministerstwa Cyfryzacji Karol Manys mówi, że projekt wychodzi naprzeciw problemowi między innymi osób, które współdzielą jeden samochód.
Prawo jazdy każdy z nas ma swoje, natomiast dowód rejestracyjny do samochodu mamy jeden i w momencie, kiedy kilka osób z samochodu korzysta, to za każdym razem jest problem, bo nie wiadomo, gdzie ten dowód jest, albo niestety wyjeżdżają kierowcy bez tego dokumentu, narażając się w ten sposób na 50-złotowy mandat. Co istotne, my nie wskazujemy na razie dnia, od którego możliwość jeżdżenia bez dowodu rejestracyjnego będzie możliwa, z tej prostej przyczyny, że na chwilę obecną koncentrujemy się na przepracowaniu tych przepisów. Jeżeli będzie pełna gotowość ze strony wszystkich służb, które mogą kontrolować samochody, minister wyda specjalny komunikat i od tego momentu będziemy mogli jeździć bez dowodu rejestracyjnego.
Proponowane zmiany stanowią część wdrożenia systemu centralnej ewidencji pojazdów i kierowców.
Jego jak najszybsze wdrożenie to zadanie, jakie stawia sobie nowy minister cyfryzacji Marek Zagórski. Dotychczasowy wiceszef resortu cyfryzacji mówił o tym po uroczystości powołania go na ministra w Pałacu Prezydenckim.
Wcześniej Najwyższa Izba Kontroli ujawniła raport na temat wdrażania systemu CEPiK 2.0. Stwierdziła w raporcie, że system nie działa poprawnie, a z powodu dwuletniego opóźnienia w jego udostępnieniu koszty wzrosły o 42 miliony złotych.
Polityk Platformy Obywatelskiej Stanisław Gawłowski może mieć wkrótce rozszerzone zarzuty. O sprawie poinformowała jedna ze stacji radiowych. We wtorek obrońca polityka złożył do sądu odwołanie od decyzji o tymczasowym areszcie.
A komentarze do sprawy zbierała w parlamencie nasza reporterka Zuzanna Dąbrowska.
Rozszerzenie zarzutów dla Gawłowskiego ma być efektem zeznań biznesmena Bogdana K. Zatrzymany w piątek przez ABW usłyszał rozszerzone zarzuty korupcyjne. Początkowo zarzucano mu, że wręczył Gawłowskiemu 100 tysięcy złotych łapówki. Teraz jednak według służb kwota ta wynosiła 300 tysięcy złotych. Mają już trwać prace nad przygotowaniem kolejnego wniosku do Sejmu o zgodę na pociągnięcie posła do odpowiedzialności na podstawie nowych zarzutów. Sprawę komentuje senator Prawa i Sprawiedliwości Artur Warzocha.
No, od początku mówiło się, że to jest sprawa bardzo rozwojowa. Mówiło się już o tym od jakiegoś czasu, że ta sprawa jest rozwojowa, że poseł Gawłowski może doczekać się bardzo silnych tutaj mocnych zarzutów i trzeba się było od samego początku zachować w tej sprawie. Mówię tutaj o postawie Platformy Obywatelskiej, która powinna jednak wyciągnąć z tego natychmiast wnioski, zawiesić w prawach członka posła Gawłowskiego, zawiesić w prawach członka klubu, członka partii, odwołać z funkcji. Takie powinny być standardy wobec parlamentarzystów.
Prokuratura postawiła Stanisławowi Gawłowskiemu 5 zarzutów, 3 z nich dotyczą korupcji. Sprawa sięga rządów PO-PSL, gdzie Gawłowski był wiceministrem środowiska i dotyczy tzw. afery melioracyjnej. Sejm, Zuzanna Dąbrowska.
Krakowski Sąd Okręgowy przesłuchał producenta niemieckiego serialu Nasze Matki, Nasi Ojcowie.
Rozprawa odbyła się w trybie wideokonferencji z sądu w Poczdamie. Proces przeciwko niemieckiej telewizji CDF wytoczył żołnierz AK Zbigniew Radłowski, a także Związek Kombatantów Żołnierzy AK.
W serialu, który wyemitowała stacja, znalazły się sceny, które mają dowodzić, że AK była współwinna za zbrodnie na osobach narodowości żydowskiej. Niemcy natomiast są przedstawiani jako ofiary II wojny światowej.
Przesłuchiwany we wtorek wtorek producent, był pytany m.in. o to, dlaczego aktorzy, którzy w serialu przedstawiani są jako antysemici, mają na ramieniu biało-czerwoną opaskę z literami AK.
Monika Brzozowska-Pasieka, adwokat reprezentujący żołnierzy AK, wskazała, że strona wymijająco odpowiadała na zadawane jej pytania.
Mnie było bardzo trudno zadawać pytania, ponieważ miałam takie wrażenie, że odpowiedzi, które są, nie są odpowiedziami na moje pytanie. W związku z tym jakby niczego nie dowiedzieliśmy się w zakresie tego, kto tak naprawdę zdecydował o tym, żeby tak, a nie inaczej zostali przedstawieni żołnierze Armii Krajowej, w szczególności w zakresie chociażby ubioru czy oznaczenia. To, co mogliśmy uzyskać od strony, uzyskaliśmy. Uważam, że strona nie powiedziałaby nic więcej i wydaje mi się, że to, co chciała powiedzieć, to faktycznie powiedziała. Nic więcej w mojej ocenie nie uzyskalibyśmy od strony.
Na rozprawie nie pojawiło się 3 z 4 wezwanych świadków. Reżyser, kostiumolog i konsultant historyczny.
Kolejna rozprawa odbędzie się w najbliższy piątek. Wówczas zeznania złoży przedstawiciel Światowego Związku Żołnierzy AK.
W Sejmie odbyła się konferencja pod tytułem Młodzi 2.0 – Młodzieżowe Rady na stulecie niepodległości.
W spotkaniu obok m.in. wicepremiera i ministra kultury Piotra Glińskiego oraz szefowej Ministerstwa Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej uczestniczyli młodzi ludzie z całej Polski, którzy opowiadali o inicjatywach społecznych, jakie podejmują w swoich regionach.
Przedstawiciele młodzieżowych rad działających przy jednostkach samorządu terytorialnego przybyli też do stolicy z konkretnymi propozycjami. Jedną z nich jest projekt ustawy w sprawie powołania Rady Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej. O szczegółach mówił na konferencji prasowej Adam Janczewski, współautor propozycji.
W 1994 roku Polska była pierwszym krajem w Europie, który pozwolił młodym ludziom wygłaszać swoje postulaty z mównicy parlamentu. Mam tutaj na myśli ten uwielbiany przez Państwa dziennikarzy Sejm Dzieci i Młodzieży. Po tych ponad 20 latach warto, żeby nadrobić powstałe zaległości i iść krok dalej, aby tą możliwość wyrażania głosu młodzieży w jakiś sposób wzmocnić. W tym celu przygotowaliśmy projekt ustawy powołujący Radę Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej, czyli organ, który miałby za zadanie przede wszystkim reprezentowanie interesu młodych ludzi.
W trakcie konferencji w Sejmie po raz pierwszy przyznana została także nagroda Młodzieżowa Rada 2018. Szefowa resortu edukacji Anna Zalewska wyróżniła rady, które najaktywniej angażują się w życie lokalnej społeczności.
A zwyciężyły Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno oraz Młodzieżowe Rady Miasta Poznania i Zielonej Góry.
Konferencję w Sejmie zorganizował m.in. Parlamentarny Zespół do Spraw Wspierania Młodzieżowych Rad przy jednostkach samorządu terytorialnego. Spotkanie z udziałem przedstawicieli takich rad odbyło się po raz trzeci.
W murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyło się we wtorek sympozjum naukowe zatytułowane Szósty Kontynent – Społeczeństwo wobec wyzwań nowych mediów.
W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele świata polityki, m.in. europoseł Ryszard Czarnecki oraz wiceminister kultury Paweł Lewandowski. Do Torunia przybyli także eksperci oraz studenci z różnych ośrodków akademickich z całej Polski.
O tym, co wyróżnia konferencję o nowych mediach, mówiła dr Monika Szetela, organizator wydarzenia.
Konferencja jest przygotowana przez studentów dla studentów, czyli ten aspekt organizacyjny to studenci organizują wszystko, wszystkie elementy techniczne, które są potrzebne do zorganizowania konferencji oraz to studenci są prelegentami, to oni wygłaszają swoje przemówienia, wystąpienia w czasie konferencji. To trzecie sympozjum nowych mediów. Myślę, że temat się jeszcze długo nie wyczerpie, ponieważ pochylamy się nad rzeczywistością aktualną, nad internetem, nad wszystkimi mediami elektronicznymi, które są bardzo dynamiczne, które się nieustannie rozwijają, nieustannie zmieniają, pojawiają się nowe rzeczy, inne obumierają. Jest to rzeczywistość, którą warto badać.
Sympozjum rozpoczął panel dyskusyjny poświęcony nowoczesnemu prawu autorskiemu. Jednym z prelegentów był ksiądz Maciej Flader. Duchowny zwrócił uwagę na rolę nowych mediów w ewangelizacji młodych ludzi.
Religia jest bardzo obecna w internecie, w mediach społecznościowych również jest bardzo obecna i właściwie od początku internetu i od początku mediów społecznościowych ona jest nierozerwalnie związana z tymi rzeczywistościami, bo jest nierozerwalnie związana związana z życiem, więc, a ponieważ one, media społecznościowe, w pewnym sensie są takim przeniesieniem tego życia na platformę cyfrową, więc tak samo jest z wiarą. I nawet nauczanie Kościoła w tej kwestii mówi jasno. Pierwsze nauczanie z 1992 roku, papież Jan Paweł II mówił o misji Kościoła w erze komputerów, więc zanim internet się rozpowszechnił, Kościół już mówił, że my musimy traktować internet jako narzędzie ewangelizacji.
Studenci z Torunia oraz innych ośrodków akademickich z całej Polski mieli możliwość wygłoszenia wykładów, między innymi na temat kryptowalut, fake newsów, technokracji czy cyberzagrożeń. Sympozjum można było śledzić w studenckiej telewizji internetowej Tilma.
I tą informacją kończymy. Wiadomości w Radiu Maryja.